Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych. Szczerze o Kościele.
Dzisiaj gościem audycji Szczerze o Kościele jest kobieta, która przeszła wiele i już w audycji była. Teresa Bochenek, bardzo serdecznie witam.
Dzień dobry, witam również.
W poprzedniej naszej rozmowie poruszyliśmy temat Camino i wędrówki. Człowieka, który wyrusza w drogę i ma różne cele. Z jednej strony chce zobaczyć trochę świata, z drugiej strony chce spotkać ludzi, ale z trzeciej strony też jednak się wycisza i przeżywa ważne sprawy w swoim sercu. Ale u pani Camino było spełnieniem marzenia, ale również drogą do spełnienia kolejnego marzenia, które pojawiło się, bo pani jest też wolontariuszką. Jak to się wszystko zaczęło?
No więc zaczęło się też od Camino. To Camino jakby determinuje moje życie od kilku ładnych lat. Natchnął mnie właściwie, to było taki miły odbiór tego tak zwanego hospitalera, bo to tak w Hiszpanii się nazywa, w Portugalii, człowieka, który opiekuje się danym schroniskiem dla pielgrzymów, przyjmuje tych pielgrzymów. Był to młody chłopak w Portugalii, który pokazał mi, że tenże hospitalero nie jest tylko od tego, żeby przyjąć tego pielgrzyma, pokazać mu łóżko, wbić pieczątkę do tak zwanego kredencjału. Kredencjał to jest taki jakby paszport pielgrzyma. I zainkasować odpłatność. Może to być również człowiek, który wczuwa się jakby w potrzeby tego pielgrzyma, chce mu pomóc w taki czy inny sposób, choćby dobrym słowem, czy wysłuchaniem jego problemów, czy wskazaniem, że może jutro to może byś poszedł tu, tą drogą, a nie tamtą, bo tu jest lepiej, powiedzmy, czy lepiej zjeść tam, a nie tam, w tym barze, a nie w tym. Bardzo mi się to spodobało i ten człowiek mi tak zapadł w pamięć i już wtedy zaświtała, to było na Camino Portugalskim, moim drugim Camino, impulsem jakby do wdrożenia w życie tego mojego pragnienia, to jeszcze może nie marzenia, ale taki pomysł kolejny, było to, że po jednej z chorób, takiej właśnie tej takiej większej, po której mi już dzieci za bardzo nie pozwoliły wędrować, pomyślałam sobie, że ja i tak nie wytrzymam w domu cały czas. I zaczęłam szukać możliwości wolontariatu gdzieś w polskim albergu. Jest takie jedno jedyne na szlaku francuskim, 5 kilometrów przed Santiago. To jest Monte de Gozo, prowadzi go ksiądz polski, ksiądz Roman. Padre Roman, wszyscy mówimy na niego, wszyscy go znają jako Padre Roman. Duży bardzo obiekt, no i tam napisałam, no oczywiście, że... No, jestem starszą osobą, ale bardzo bym chciała popracować.
Bardzo chętną.
Bardzo chętną, tak, w pełni sił fizycznych itd. itp. No i oczywiście ku mojej radości zostałam przyjęta i pojechałam wtedy na mój pierwszy wolontariat. I to było niesamowicie piękne przeżycie. Wtedy byłam tylko 2 tygodnie. Bardzo mi się podobało to przyjmowanie pielgrzymów, wysłuchiwanie ich opowieści.
Wysłuchiwanie, ale w jakim języku?
W większości byli to Polacy. A jeżeli nawet nie, no to człowiek wyłapywał tam coś już po angielsku, niektóre słowa hiszpańskie i tak dalej. Oni też próbowali jakoś w miarę prosto o tym opowiadać. I wtedy jeszcze tam w tym albergue, na Monte de Gozo, my jako wolontariusze gotowaliśmy wieczorem zupę. Była taka wspólna kolacja dla pielgrzymów. Bardzo im się to podobało. Więc wieczorem żeśmy się spotykali, zwykle około 8:00 z garem zupy. To też było niesamowite doświadczenie. Człowiek gotuje w domu, prawda? Ale to jest na 2-4 osoby góra.
Maksymalnie 6-8.
Tak. No powiedzmy w podskokach. A tutaj trzeba było, no gotowało się ją w południe, kiedy jeszcze nie wiadomo było, na ile ludzi dojdzie do wieczora, więc trzeba było tak liczyć 20-30 osób. Czasem więcej, nie? Więc to był taki gar samo jakby ustalenie, ile tam tych różnych warzyw do tego potrzebuje, to już była niezła łamigłówka, ale po kilku dniach już to nam szło coraz lepiej. Także te zupy, oni jedni wspominają przez kolejne lata, nie? Potem to już wyszło, jeszcze wiem, że na następny rok gotowaliśmy te zupy, a potem już się skończyło, ponieważ przy tym albergu zaczął funkcjonować restauracja z menu, tak zwane menu del dia, czyli dla menu takie dla pielgrzymów, niedrogie, bardzo przystępnej cenie, także tutaj już jakby nasza rola w przygotowaniu się skończyła. Te 2 tygodnie też na mnie wycisnęło takie bardzo pozytywne piętno, tym bardziej, że też tak, ja chyba jestem w ogóle dzieckiem szczęścia. Byłam z osobą, no też jej nigdy nie znałam wcześniej, z taką Małgosią ze Szczecina. Się okazało, że bardzo dobrześmy się zgrali, bo to też nie zawsze z każdym, prawda? Ja się bałam, że będzie ktoś bardzo młody, nie znajdę języka wspólnego, każdy będzie gdzieś tam ciągnął swoją stronę, a z nią ta współpraca była no, idealna pod każdym względem. Zresztą wystarczy powiedzieć, że byłyśmy już potem jeszcze 3 razy razem.
Też na wolontariacie.
Tak, na wolontariacie.
Właśnie. Pani Teresa, ale od razu mnie zastanawia, po co człowiek bierze udział w tych właśnie zadaniach wolontaryjnych? Dlaczego się zgłasza? Czy to jest chęć pomagania innym, czy to jest chęć otrzymywania od innych?
Ja myślę, ja się też nad tym zastanawiałam, kiedy wróciłam taka strasznie uszczęśliwiona z tego wolontariatu, no prawie jakby ktoś mnie posadził, no, jak to mówią, na Stokholm. I sam się, właściwie dlaczego? Nacharowałam się, zmęczona. 2 tygodnie człowiek prawie, że nic nie widzi, bo od rana do wieczora, a często i do późnej nocy, bo to jest służba, nie? Tam nie ma godzin od do, nie ma dnia wolnego. Dlaczego jestem taka szczęśliwa? Może właśnie, znaczy doszłam do tego, że chyba większe szczęście jest w dawaniu niż w braniu. Kiedy ja wiem, że daję komuś uśmiech, jakąś taką ulgę, wysłucham go i ja mu to daję, prawda? Daję mu część siebie, część mojego serca. I on za to mi dziękuje. Dziękuję w różny sposób. Uśmiechnie się, uściśnie mi rękę, czasem jakiś całus w policzek. I to jest to wielkie jego podziękowanie. My niczego więcej nie oczekujemy. A jesteśmy tak szczęśliwi, że coś możemy dać, że ktoś to odebrał dobrze, że komuś to sprawiło przyjemność, że ktoś się dobrze poczuł w tym, w naszym towarzystwie, w tymże otoczeniu, w tym schronisku. To jest coś niesamowitego.
Ale służba to jest w takim razie też coś teoretycznie niewielkiego, bo pani mówi uśmiechnąć się, wysłuchać. I czy pani to wdraża również w swoim życiu tutaj w Polsce?
A, oczywiście, że tak. Znaczy, wie pani, ja mówię o tym już samym przyjmowaniu pielgrzymów, bo oprócz tego to tam jest po prostu praca od rana. Trzeba sprzątać, łącznie z kiblami i tak
czyli
dalej.
Służba jest konkretna.
Służba jest bardzo konkretna. A wracając do tego, co ja wdrażam w Polsce, ja od kiedy właśnie zaczęłam wędrować po tychże ciepłych krajach, bo ja tylko te ciepłe kraje uznaję, wróciłam na to od razu uwagę i podobają mi się ludzie uśmiechnięci na ulicy. Obcy ludzie. I jak przychodziłam gdzieś tam, no przychodzi się jako pielgrzym strudzony gdzieś do jakiejś małej wioseczki, do w ogóle do takiej społeczności małej i obcy ludzie mi się kłaniają i się uśmiechają i pytają, a skąd jesteś, a skąd idziesz i dlaczego? I robią to z taką radością, z taką, no to jest coś niesamowitego. I zaczęłam zwracać uwagę, że u nas w Polsce mało kto się uśmiecha. Mnie czasem biorą za głupią, bo idę ulicą i się uśmiecham. Patrzę na innych ludzi i sobie, Boże, kobieto, czemu jesteś taka smutna? Jakbyś się uśmiechnęła, to byś wyglądała od razu ładnie.
My dzisiaj apelujemy o uśmiech, proszę Państwa, ale od razu muszę Panią zapytać, na pewno są sukcesy Pani uśmiechu kierowanego do innych. Na pewno są też takie sytuacje tutaj w Polsce, kiedy ten uśmiech działa.
Tak bywa. Już gdzieś tam się te lody przyhamują, prawda? Już to nie jest takie strasznie sztywne. Ale mówię, to mnie tak właśnie ujęło od pierwszego razu na zachodzie, właśnie to taka otwartość. Wie pani, jednego razu, no to też tak muszę wspomnieć, bo dosłownie aż mi się łzy kręciły w oczach. To było na Camino na Villa Plata. Przyszliśmy wieczorem do takiej właśnie małej takiej wioseczki, ale bardzo znamiennej, ponieważ w tejże wioseczce, ja sobie teraz nie mogę przypomnieć, Santa Maria chyba się nazywało, jest taki kościół z X wieku i tam jest przy tym kościele jest taka najstarsza figurka właśnie świętego Jakuba. Starsza niż w Santiago. I bardzo chcieliśmy właśnie tam do tej miejscowości dojść i ten kościół poglądać. No i dowiedzieliśmy się, że wieczorem jest msza, więc oczywiście szliśmy na tą mszę i tylko wyszliśmy z naszej albergi. No szły już starsze panie, prawda? No wiadomo, kto tam chodzi. Bardzo starsze kobiety szły na tą mszę. Jak nas zobaczyły? A skąd jesteście? No ten stąd. Idziecie na mszę, tak? jedna mnie chwyciła pod mankiet, mówi, chodź, pójdziesz ze mną, ty jesteś taka fajna, że po hiszpańsku, chodź, pokażę ci figurę świętego Jakuba. Ja już ją widziałam, ale nic nie mówię, nie, bo ona taka była zadowolona, taka szczęśliwa, że może mi tą figurę pokazać i opowiada mi o niej. Oczywiście nie wszystko zrozumiałam, się domyśliłam w większości. I potem do kościoła wprowadziła i tak głośno wszystkim mówi, to jest moja koleżanka z Polski, która tu specjalnie przyszła do tej wsi, żeby zobaczyć nasz ten pomnik świętego Jakuba i będą dzisiaj na naszej mszy. To było coś niesamowitego. Wie pani, że naprawdę przez pół jeszcze mszy miał łzy w oczach z tego takiego rozrzewnienia, prawda? Te starsze kobiety, naprawdę bardzo starsze, uśmiech od ucha do ucha, do obcych ludzi. Nie ma tam takiego uprzedzenia, nie, że ja cię nie znam, to się nie uśmiechnę do ciebie, nie podam ci ręki, nie zapytam. To jest coś niesamowitego. To tak łapie za serce, że wszystkie trudy wędrówki znikają właśnie dla tego uśmiechu.
Święty Jakub jest pani przyjacielem?
Ja myślę, że tak. Znaczy nie chcę być tutaj jakoś zbyt pewna siebie, ale tak mi się wydaje. Zresztą mówię po tej mojej chorobie, kiedy wyszłam z tego, to nawet pani moja doktor mówiła, że święty Jakub nade mną czuwa, że coś w tym musi być.
A jak z planami na przyszłość? Jeszcze plan drogi albo drogi w pomocy jest?
Jest. Jedno i drugie. Każdego roku jedno i drugie, więc już myślę o tym właśnie, gdzie wolontariat. Byłam już tam kilka razy na Monte de Gozo i tak chcę trochę zmienić. Stąd też raz się wybrałam. Właśnie byłam we Francji, w La Salette. Tam byłam wolontariuszem przez miesiąc czasu. Byłam wolontariuszem we Włoszech. W trzech miejscach. Też byłam i w Rzymie, w tym takim jednym ze znanych schronisk pielgrzymowych, gdzie kończy się Via Francigena i tam właśnie na Zatybrzu jest takie duże też schronisko dla pielgrzymów prowadzone też przez siostry zakonne franciszkanki. Jednego roku tam przyszłam jako pielgrzym, na następny rok byłam tam jako wolontariusz.
Tak się pani tam gości, że powoli zostaje pani gospodarzem, po prostu.
I też piękne mam wspomnienia. 2 lata temu byłam w Umbrii, też na wolontariacie. Tam byłam 3 tygodnie. Miejsce niesamowite. Tak, tam właśnie przyjeżdżają ludzie, żeby się wyciszyć. To jest nie tylko takie, że tylko pielgrzymi tam przychodzą. No, przyjeżdżają ludzie na sobotę, na niedzielę, czy tak po prostu wpadają na parę dni, bo to jest miejsce dalekie od ludzi. To jest na wysokiej skale posadowione chyba ze 2000 metrów nad poziomem morza. Kiedyś to był klasztor franciszkanów. Na drodze świętego Franciszka z Asyżu do Rzymu. Potem on był zaniedbany, potem zaświadczony i tak dalej. Gdzieś w latach 90. zajął się tym jeden z franciszkanów, z braci franciszkanów i sam doprowadził do tego, żeby z tej ruiny jakby przywrócić trochę tamto miejsce do życia. No ludzie tam oczywiście też się składali i pomagali jemu, ale to trwało dobre 20 lat. To już jest teraz starszy pan po 80, ale ciągle tam sprawuje pieczę nad tym. Miejsce, mówię, niesamowicie energetyczne. Jak rano się wychodziłam i wokół mnie góry i to niebo, te lasy gęste i ta cisza niesamowita i tylko czasem śpiew ptaków. No i czasem się słyszało te psy, bo on ma 3 takie psy olbrzymie, ale są kochane. Więc ja stamtąd wróciłam też jak nowonarodzona.
No bo nic dziwnego, była pani bliżej nieba.
Tak. Praca też była ciężka. Tam nawet nie tyle przy pokojach dla pielgrzymów, bo ich było nie tak znowu dużo, ale on tam ma ich ogród i sad i wszystko i hoduje kury. Także to jedzenie, które tam przygotowywał, bo kuchnią on się zajmuje, to wszystko było z tego jego gospodarstwa. On ze wsi czasami tylko przywoził chleb, jakkolwiek tam był też piec chlebowy, jak przyszła taka pani, to jak napiekła chleba, to było na 2 tygodnie, więc jak zabrakło, no to pojechał na wieś do potem i nic więcej. Wszystko tam było z tych miejscowych produktów. Ja przez 3 tygodnie nie jadłam mięsa, wędlin i w ogóle mi tego nie brakowało. Się okazało, że można żyć warzywami, ewentualnie jajko było raz w tygodniu, w niedzielę, to była nagroda. A tak, warzywa, ale samo to miejsce było tak klimatyczne, tak energetyczne, że pojechałabym tam z wielką przyjemnością jeszcze raz. Zresztą, jak sam mówił ten właśnie fra Bernardino w każdej chwili mogę przyjechać. Ale parę miesięcy później złamałam sobie kręgosłup i nie bardzo już mogę teraz dźwigać ciężkie, a tam jednak trzeba nosić. Tam nie ma elektryczności, tam nie ma wody. Wodę się nosi wiaderkami do toalety wszędzie, więc jest trochę tej ciężkiej pracy. I dlatego się trochę boję, żeby sobie nie zaszkodzić, ale mam to ciągle w oczach. Mam to ciągle w oczach, być może pojadę choćby tam na dzień, żeby się z nim zobaczyć i żeby poczuć jeszcze raz atmosferę tego miejsca.
Może państwu powiedzieć, że to jest niesłychane. Kobieta opowiada o ciężkiej pracy z uśmiechem na ustach i z radością na całej twarzy. Wolontariat to jest jeden z pomysłów na życie, który jest dobrym pomysłem.
Jest pięknym, bo tak jak powiedziałam, człowiek coś z siebie daje, prawda? I to jest ta radość.
O radości w dawaniu mówiła dzisiaj państwu i mnie Teresa Bochenek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję też ślicznie.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Sponsorem programu jest Marczegalia Plant z siedzibą w Kluczborku, światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.